Spotykamy się ponownie po przerwie. Joanna Merecka-Mutysz, kłaniam się Państwu. I z oddziału neurologii Słupskiego Szpitala Wojewódzkiego przenieśliśmy się na oddział chirurgii naczyniowej. Ze mną koordynator oddziału dr Artur Witalis.
Ilu lekarzy jest na oddziale w tej chwili?
W tej chwili pracuje 4 lekarzy, w tym 3 specjalistów. Jedna koleżanka jest w pierwszym roku rezydentury i specjalizacji, także pracujemy we 4.
Na ilu pacjentów średnio?
Może powiem o statystykach rocznych, bo to będzie łatwiej. Wykonujemy rocznie ponad 1000 operacji, 1100 w ostatnim, poprzednim roku. Troszeczkę więcej pacjentów hospitalizujemy, czyli przyjmujemy do oddziału, bo czasami pacjenci wymagają diagnostyki dodatkowej i nie w 100% wszyscy pacjenci przyjmowani są operowani, więc to jest około 1300 pacjentów rocznie.
15 łóżek na oddziale.
15 łóżek w oddziale, trochę mało, ale musimy sobie radzić.
A jak duża jest rotacja? Średnio tydzień, półtora pacjentów was leczy pozabiegowy.
Na tym nam bardzo zależy, żeby ta rotacja była duża, żeby pacjenci nie zalegali na tych łóżkach. A co się z tym wiąże? No, wiąże się to z tym, że pacjent po operacji nie ma powikłań, może być wypisany do domu, jest stabilny. No i w związku z tym ten czas hospitalizacji wymagany jest minimalny, krótki. Pacjent jest przyjmowany dzień przed operacją najczęściej. Oczywiście mówię o planowych operacjach i bardzo często, zwłaszcza w przypadku operacji wewnątrznaczyniowych, endowaskularnych, następnego dnia po zabiegu już jest wypisywany do domu.
Rzeczywiście, to tak w tempie...
15 łóżek to jest taki, powiedzmy, niezbędne minimum, ale radzimy sobie. Jest to liczba wystarczająca, można powiedzieć, na chwilę obecną.
Ja bym chciała, panie doktorze, żeby wyjaśnił pan słuchaczom, czym zajmuje się chirurgia naczyniowa? Jaka jest wasza specjalizacja? Co wy robicie?
Zajmujemy się chirurgicznym leczeniem chorób naczyń. Głównie są to naczynia tętnice, ale również operujemy żylaki na przykład, czyli układ żylny. Jest to nasza działalność marginalna. Operujemy, jeśli chodzi o żylaki, te najbardziej zaawansowane przypadki, które wymagają klasycznych zabiegów. Natomiast gro pacjentów to są pacjenci ze schorzeniami tętnic, czyli z miażdżycą, z blachami miażdżycowymi, które zamykają bądź zwężają tętnice i zaburzają napływ krwi do ważnych życiowo narządów, takich jak kończyny, takich jak mózg. Operujemy wszystkie naczynia obwodowe, prócz naczyń wieńcowych, którymi zajmują się kardiolodzy i kardiochirurdzy, i naczyń wewnątrzmózgowych, wewnątrzczaszkowych, którymi zajmują się z kolei neurochirurdzy. No również w naszym szpitalu.
Ja miałam przyjemność już być u pana na oddziale przy zupełnie innej okazji i wtedy powiedział mi pan przy naszym spotkaniu, że pacjenci, którzy znajdują się w tamtym momencie u was w oddziale, to sami palacze.
Ach, no tak. No rzeczywiście palenie papierosów, palenie tytoniu to jest główny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy. I rzeczywiście jest tak, że nie wszyscy oczywiście palacze trafiają do nas i wymagają leczenia. Ale jeżeli już pacjent trafia do oddziału, wymaga leczenia operacyjnego, to zazwyczaj jest to palacz papierosów wieloletni, z wieloletnim stażem. I no, niestety widzimy to na co dzień, jak ten czynnik ryzyka niestety powoduje spustoszenie w organizmie. Więc podstawowe zalecenie dla naszych pacjentów to jest rzucić palenie od razu. Nie ograniczać, nie zamieniać tego w jakieś elektroniczne wynalazki, tylko po prostu zapomnieć o tym, że się paliło.
No nie jest to łatwe dla kogoś, kto dekady już, powiedzmy, palił.
No ale można sobie powiedzieć, że te dekady to już jest wystarczający okres. Już dość. To jest pole, które nie podlega w naszym oddziale negocjacjom. Zakaz palenia to jest niepalenie całkowite.
Z czym najczęściej do poradni, bo od tego się zaczyna, czy do specjalisty trafiają pacjenci? Czy to jest właśnie skierowany człowiek przez lekarza pierwszego kontaktu, bo on nie wyczuł tętna w kończynie? Najczęściej dolnej, tak? Bo to boli noga i wtedy pacjent zaczyna się denerwować, szukać przyczyny. Czy sami szukają pomocy? Czy lekarze rodzinni jakby nie maczają palców w tej diagnostyce?
Rzeczywiście pacjenci, którzy do nas trafiają, to są najczęściej pacjenci, którzy mają kłopoty z chodzeniem, czyli mają taki podstawowy objaw niedokrwienia kończyn dolnych, czyli chromanie przystankowe. Są takie sytuacje, gdzie pacjent przejdzie określony dystans, najczęściej krótki, niewystarczający, to może być 50 metrów, 100 metrów, 200 metrów i musi się zatrzymać, bo po tym dystansie kończyny dolne, nogi zaczynają tak boleć, że pacjent nie jest w stanie zrobić następnego kroku. Musi odpocząć. Na tym polega ten podstawowy objaw chromania przystankowego. Pacjenci przychodzą do nas po to, żeby się zdiagnozować, żeby zobaczyć, co się dzieje. W diagnostyce lekarz rodzinny najczęściej nie bierze udziału. Te wszystkie badania obrazowe wykonuje już nasza poradnia. Mówię tutaj o badaniu USG doplerowskim, układu tętniczego, czy badaniu tomograficznym, tomografii komputerowej, która pokazuje w trybie angio cały układ tętniczy, na przykład kończyn dolnych. Więc te badania obrazowe wykonujemy już tutaj w ramach poradni chirurgii naczyniowej, no i na podstawie tych badań kwalifikujemy pacjenta do leczenia operacyjnego czy do leczenia zachowawczego, w zależności od tego, jak ten obraz wygląda układu tętniczego.
No dobrze, no to teraz już pacjent do was trafia, już wiecie, że musi iść na tak zwany stół, tu nie ma dyskusji, nie ma wątpliwości. I teraz jednym zakładacie stenty, ja bym chciała, żeby pan wyjaśnił tym, którzy nie wiedzą, czym one są, a innym bypassy.
No to oczywiście kwalifikacja do zabiegu operacyjnego zależy od rozległości zmian, od zaawansowania choroby. My dysponujemy w naszym oddziale wszystkimi metodami operacyjnymi, które są dostępne w chirurgii naczyniowej, czyli operujemy klasycznie, ale również przy pomocy balonoplastyki i stentowania naczyń. Jeśli zmiany w określonym obszarze są duże, zaawansowane, na przykład niedrożność dotyczy całej długości tętnicy udowej powierzchownej, no to takiego pacjenta kwalifikujemy najczęściej do pomostowania udowo-podkolanowego, bypassu, czyli operacji klasycznej, gdzie wymagane jest cięcie, gdzie wymagane jest wykonanie dodatkowej drogi dla krwi, która będzie płynęła, żeby przekazać tlen i składniki odżywcze do tkanek. Jeśli to są zmiany o charakterze zwężeniowym, krótkoodcinkowe, staramy się to robić przy pomocy balonowania i stentowania, czyli nie wykorzystujemy cięcia chirurgicznego, tylko przez nakłucie tętnicy i wprowadzenie odpowiedniego sprzętu jednorazowego próbujemy udrożnić i utrwalić to udrożnienie poprzez stenty, no, konkretne tętnice, które są zmienione blachami miażdżycowymi.
Zdarzyło mi się rozmawiać z jednym z waszych pacjentów, który mówi, że miał robiony zabieg bypassów i mówi, że to, co przeraża najbardziej, to widok własnego ciała po tym zabiegu, bo człowiek jest cięty bardzo mocno.
No nie, to tak nie jest oczywiście. Staramy się, nawet jeśli jest to działanie chirurgiczne, klasyczne, staramy się te cięcia robić w takim zakresie niezbędnym, minimalnym. To nie są cięcia, które dotyczą całej długości ciała, absolutnie. To wszystko odbywa się pod skórą głównie. Oczywiście pole operacyjne jest znacznie większe niż to, co widać na skórze potem w formie blizn czy wcześniej ran. Natomiast to oczywiście działania klasyczne operacje, one są trochę bardziej obciążające organizm pacjenta. Jest to troszeczkę większe wyzwanie również dla pacjenta. Tym niemniej nie są to zabiegi, które powodują... Znaczy, generalna zasada jest taka, że mamy temu pacjentowi pomóc i on się ma czuć lepiej po operacji, lepiej chodzić, lepiej funkcjonować, a nie być bardziej niesprawnym.
Umówmy się, że nie chodzi o to, żeby wyglądać pięknie, tylko ma to służyć przede wszystkim zdrowiu.
To również dla nas znaczenie. To nie jest tak, że my nie bierzemy tego powodu uwaga, absolutnie. To tutaj te rzeczy też mają swoje znaczenie.
Czy pacjent po takiej operacji, a właściwie jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać i o którą pytają nasi słuchacze, na TK tak zwanym, czyli na tomografii, nie widać stanu ścian żył. Widać oczywiście zwężenia, widać to jakby co kwalifikuje pacjenta do was na oddział, no ale tak naprawdę szydło wychodzi z worka, jak otwieracie tego pacjenta na stole. I co się wtedy okazać może?
Chodzi o to, że badania obrazowe, wszystkie wcześniejsze badania, które wykonujemy, one są coraz bardziej precyzyjne, one coraz przynoszą nam wraz z rozwojem diagnostyki obrazowej, która się bardzo rozwinęła przez ostatnie lata. My zyskujemy coraz więcej informacji przed operacją, możemy się do niej coraz lepiej, coraz dokładniej przygotować. Natomiast prawda jest taka, że dopiero wtedy, kiedy otwieramy pacjenta, czyli docieramy do tętnicy, czy to przy pomocy cięcia chirurgicznego, czy robiąc arteriografię, będąc wewnątrz naczynia, dopiero wtedy okazuje się, jakie są nasze możliwości, w jakim stanie właśnie jest ściana tętnicy i ostateczne decyzje co do wykonania rozległości zabiegu podejmuje chirurg śródoperacyjnie. Nie na darmo mówi się o badaniach obrazowych, że są to badania dodatkowe, czyli takie, które mają pomóc, ale w 100% nigdy nie rozstrzygną tego, co mamy zrobić śródoperacyjnie. Dlatego też potrzebny jest chirurg i jego doświadczenie, no, żeby móc podjąć właściwą decyzję ostateczną, co można zrobić pacjentowi, jak mu można pomóc, w jaki sposób można te operacje wykonać i jakich technik użyć.
Jak długo pacjenci po operacjach właśnie, po stentach czy po bypassach dochodzą do siebie? Bo to pan mówił, że dzień, dwa, jeśli nic się nie dzieje.
Szybko. Pacjent, jeżeli nie jest oczywiście pacjentem, u którego się coś wikła i jest jakiś problem, zwykle po zabiegu endowaskularnym, wewnątrznaczyniowym, po implantacji stentu czy balonoplastyce, następnego dnia wychodzą do domu. Oczywiście przestrzegamy tych pacjentów, że to, że oni mają tylko ukłucie tętnicy, że jest niewielki krwiaczek na przykład wokół, to nie oznacza, że to jest błahostka, że to jest drobnostka, że można to lekceważyć. Oni są po zabiegach chirurgicznych, często niezwykle poważnych, więc mają dokładne zalecenia, jak mają się zachowywać w okresie pooperacyjnym, jakie mają leki przyjmować. Te wszystkie leki dostają w formie recept, zaleceń na receptach. Są kontrolowani ściśle w poradni w naszym szpitalu, więc no, ta kontrola pooperacyjna i kontakt z pacjentem musi być zachowany, no bo to jest warunek bezpieczeństwa tego pacjenta również.
Zdarzało się, że pacjenci nie stosowali się do tych zaleceń i wracali do was na oddział?
Niestety tak. No, główne zalecenie, to od czego żeśmy zaczęli, czyli palenie papierosów, to jest nałóg, który niestety niezwykle ciężko jest pokonać. Zdarza się, że efekty tego, że pacjent nie zaprzestaje palenia, no widzimy po paru miesiącach, po paru tygodniach, gdzie te stenty wykrzepiają, czy pomosty nie chcą funkcjonować prawidłowo. Jedną z przyczyn, również głównych przyczyn, jest to, że no, te czynniki ryzyka nie są modyfikowane, nie są eliminowane.
Amputacje zdarzają się?
Niestety tak, w nadmiarze, tak to oceniamy. Każda amputacja to jest amputacja za dużo. Najbardziej przykre z mojego punktu widzenia również jest to, że do tej pory jest bardzo duża grupa pacjentów, za duża, stanowczo za duża w Polsce, która po pierwszym badaniu, bez żadnych wcześniejszych prób rewaskularyzacji, czyli zabiegu naczynia odtwórczego, po pierwszym badaniu pacjent nadaje się od razu do amputacji. To są sytuacje, gdzie no niestety ta ochrona zdrowia przegrywa, bo okazuje się, że te zmiany są tak zaawansowane, tak nieodwracalne, że no jedyny sposób na ratowanie już życia, nie kończyny, jest amputacja.
Ale wie pan, panie doktorze, że to się może zdarzyć. Już pomijam te czynniki oczywiście zewnętrzne, które mają wpływ, czyli te papierosy, ta zła dieta, stres. No to zdarza się pacjent, który właśnie lekarz nie wyczuwał u niego tętna w nodze, dostaje skierowanie na wizytę w poradni półtora roku.
Tak, niestety system, niewydolność systemu jest tutaj no, okolicznością niezwykle istotną. Dostęp do poradni specjalistycznej, dostęp do specjalisty jest trudny, a jeszcze w sytuacji, kiedy to mamy do czynienia ze starszymi pacjentami, takimi, którzy no nie są...
Nie wytupią sobie, umówmy się.
Nie są na tyle sprawni, żeby no uzyskać tę poradę, no to no jest naprawdę problem. I to jest oczywiście również jedna z głównych przyczyn, że te niepowodzenia zdarzają się za często.
No to jeszcze na koniec muszę pana zapytać o tak zwane czyste i brudne zabiegi. Wiem, że tu na oddziale określa się, że wasz oddział jest sterylny i czysty. Dlaczego tak jest?
To jest niezwykle ważny aspekt, który jest jakby warunkiem sine qua non powodzenia każdej naszej operacji. My używamy bądź protez przy operacjach klasycznych, bądź ciał obcych w postaci stentów czy balonów, które pozostają w organizmie. Infekcja ciała obcego to jest w przypadku naszych pacjentów śmiertelne zagrożenie. Najgorszym, najcięższym powikłaniem w chirurgii naczyniowej jest zakażenie protezy, bo to jest od razu zagrożenie życia dla pacjenta. Więc ten etap zapobiegania tej infekcji, czyli praca w warunkach sterylnych, aseptycznych, to jest element podstawowy. My tutaj nie możemy, my do tego przywiązujemy niezwykłą wagę, nie możemy mieszać pacjentów, którzy mają zainfekowaną martwicę w obrębie stopy, z pacjentem, który za chwilę będzie miał albo już miał operację tętniaka czy operację bypassu z wykorzystaniem protezy. To są sytuacje, które nie mogą się zdarzać, dlatego tego tak pilnujemy bardzo, dlatego przywiązujemy do tego kluczową wagę. To jest kwestia bezpieczeństwa naszych pacjentów.
Dlaczego tak niewielu jest naczyniowców w ogóle?
Myślę, że to jest szerszy problem. Jest za mało chirurgów w Polsce. W ogóle chirurgów, ludzi, którzy chcą leczyć ludzi przy pomocy operacji. Rzeczywiście w tej chwili zapotrzebowanie jest olbrzymie. Myślę, że zarząd szpitala, gdyby tylko była taka możliwość, zatrudniłby od ręki co najmniej 3 specjalistów, ale niestety nie ma ani chętnych specjalistów do pracy, ale również ludzi, którzy chcą się szkolić, chcą się uczyć w chirurgii naczyniowej. Jest to problem poważny, ale myślę, że on dotyczy całej ochrony zdrowia w Polsce. Całej ochrony, wielu dziedzin, wielu gałęzi medycyny, gdzie ten niedostatek jest dramatyczny wręcz.
No tak, no bo patrząc i biorąc pod uwagę to, że w tej chwili właściwie problemy z naczyniami, problemy z tętnicami, no to są też choroby.
Cywilizacji i o tym się mało mówi, ale to miażdżyca to jest choroba, która zabija w co najmniej takim samym stopniu jak nowotwory. Pacjenci z nowotworami, zresztą bardzo słusznie, są otoczeni specjalną opieką, to są specjalne procedury, są specjalne pieniądze również.
Są karty zakładane na szybko, na CITO do robienia, tak.
Pacjenci z miażdżycą, pacjenci z niedokrwieniem kończyn dolnych, ze zwężeniem tętnic szyjnych, którym grożą udary, no to są pacjenci, którzy takiej osłony specjalnej nie mają. W związku z tym stoją w kolejkach po to, żeby zrobić badanie, stoją w kolejce po to, żeby dostać się do specjalisty, do poradni. To są rzeczy do rozwiązania oczywiście w Polsce i liczę na to, że jeszcze zdążę i dożyję takiej chwili, kiedy ten pacjent nie będzie czekał 1,5 roku do specjalisty, do poradni.
No to ja też mam taką nadzieję, to ostatnie już naprawdę profilaktyka. Jak zadbać o to, żeby te nasze tętnice były sprawne, jak najdłużej?
No, podstawowa rzecz to jest modyfikacja czynników ryzyka. Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy to, tak jak powiedziałem, palenie tytoniu. To jest pierwsza rzecz, ale nie tylko. Nadciśnienie tętnicze, które powinno być prawidłowo leczone. Cukrzyca, która jest plagą w tej chwili, to jest również choroba, to jest zabójca. Otyłość. To jest też czynnik ryzyka, który wymaga modyfikacji. Proszę zwrócić uwagę, że mówię o takich czynnikach, które można modyfikować, można zmienić. Palenie można rzucić, nadciśnienie można leczyć skutecznie tak, że nie ma skoków ciśnienia. Cukrzycę można leczyć w tak skuteczny sposób, że te poziomy cukru nie dewastują organizmu. No, oczywiście dieta i aktywność fizyczna to są również okoliczności, które można wprowadzić w swój program życia i dnia. Więc to są podstawowe rzeczy. Profilaktyka, czyli modyfikacja czynników ryzyka rozwoju miażdżycy.
A cholesterol?
No, z tym się wiąże również poziom cholesterolu, oczywiście dieta. To jest aktywność fizyczna i dieta poprawia natychmiast profil cholesterolowy, profil tłuszczów.
Czyli tutaj raczej unikamy kuchni polskiej, tak zwanej.
No kuchnia polska jest fantastyczna, natomiast rzeczywiście na pierwszym miejscu stawiamy kuchnię śródziemnomorską. To jest ta kuchnia, która jest pożądana rzeczywiście.
Doktor Artur Witalis był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia. Joanna Merecka-Wotysz.
Dziękuję bardzo.